Jedynie w net.
16:32 minuty. Co robią Państwo popołudnia w net, a my cały czas podróżujemy po ocenie polskiej sceny politycznej. Dzisiaj kilka, może nie bardzo ważnych, ale ciekawych wydarzeń nam dzień przyniósł. Przy telefonie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to pierwsze wydarzenie, które odróżnia trochę ten dzień 28 kwietnia od dni poprzednich, to jest wystąpienie takie w zasadzie proto-orędzie Donalda Tuska. Jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej wygłosił 5-minutowe słowo do narodu. No i w tym słowie zawarł myśl, że wybory trzeba zbojkotować. O co chodzi? Jaka to jest gra? Jaka kalkulacja przyświeca Donaldowi Tuskowi?
No, nie powiem nic oryginalnego. Wymiana kandydata Platformy na innego, który rokuje. Na kogo, nie wiem. Czy Donald Tusk ma na oku, że tak się wyrażę, siebie samego, trudno mi powiedzieć, nie wiem tego, wątpię. W każdym razie to jest to, krótko mówiąc, czyli oczywiście, że sytuacja materialna w sensie stanu legislacji, stanu przygotowań, stanu epidemii nie zmieniła się tak bardzo w ciągu ostatnich, powiedzmy, 2 tygodni, czyli, a nawet więcej niż 2 tygodni, czyli od momentu, kiedy ustawa ustanawiająca powszechne głosowanie korespondencyjne poszła do Senatu, nie zmieniła się na tyle, żeby nagle w oczach potencjalnego przyszłego wodza narodu konieczne stało się wygłoszenie takiego właśnie oświadczenia. Tu chodzi raczej o stan sondaży.
Pani marszałek Kidawa-Błońska już notuje coraz niższe sondażowe poparcia. To już są w granicach kilku procent, 6, 5, 4. Takie wyniki raczej...
Ona w tej chwili nie kwalifikuje się nawet do podium, nie mówiąc o drugiej turze, a już zupełnie nie mówiąc o widokach na wygraną.
Ale może to jest tak, że Donald Tusk właśnie tym swoim apelem wsparł panią marszałek Kidawę-Błońską, która miała być nawet we własnej partii bardzo mocno krytykowana za taktykę kampanii wyborczej, gdzie od wielu tygodni mówi o bojkocie, o częściowym bojkocie, potem z tego wycofuje. No a teraz ten bojkot poparł Donald Tusk, mówiąc: ja na wybory nie pójdę i was wszystkich zachęcam, byście wy w tym akcie wyborczym, jaką są wybory korespondencyjne, nie brali udziału. Czyli no pójście taką trochę linią i tokiem rozumowania marszałek Kidawy-Błońskiej.
A to jeśli miałby ją wesprzeć, to tylko chyba podejmowanej przez nią wciąż, a chyba nie podjętej do końca decyzji o rezygnacji. To taki coup de grâce. Myślę, że po takim wezwaniu ze strony duchowego ojca Platformy, no i wciąż jeszcze obozu postępu i światłości, myślę, że pani marszałek Kidawa-Błońska właściwie nie ma czego już szukać, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. To jest wezwanie do odpuszczenia tego kandydata.
No, ale to jest może otworzenie nowego frontu. Czy spór polityczny w Polsce był bardzo ostry? Może jakiś są kraje, gdzie ten spór jest znacznie bardziej głęboki de facto, ale tutaj mamy kolejny poziom. No, poziom nieuznawania wyborów, czyli tym samym pewnie nieuznawania drugiej kadencji Andrzeja Dudy, bo pewnie taki będzie wynik majowych wyborów.
Tak, a właściwie to jest, no cóż, pan przewodniczący Tusk, widząc, że jego partia się pogrąża, chociaż jeszcze 2 miesiące temu miała całkiem dobrą pozycję, jak na to, oczywiście jak na te warunki, ten kontekst, no postanowił spalić wszystko. To trochę jak taki ostatni rozkaz Hitlera, tak? Ten o zniszczeniu, którego Szpernie wykonał. Oczywiście nie porównuję tutaj Tuska do Hitlera, tylko skojarzyło mi się to ze spaloną ziemią. Być może pan przewodniczący Tusk zechciałby postawić na kogoś innego, czyli już nie na innego kandydata Platformy, tylko w ogóle na inną formację, z tym, że tej formacji nie widać, przynajmniej takiej, która byłaby w stanie zagrozić PiS-owi w jakiejś widzialnej perspektywie.
No ale jest Koalicja Polska, nawet były takie spekulacje, że po to jest to dzisiejsze wystąpienie Donalda Tuska, które było wczoraj zapowiedziane, że teraz Donald Tusk przerzuci swoje poparcie na prezesa PSL-u, to ja trochę swoje poparcie z Biedronia przerzucił prezydent Kwaśniewski właśnie na Kosiniaka-Kamysza.
Ale Koalicja Polska, która niewątpliwie się wzmacnia i pewnie z tej całej zadymy wyjdzie wzmocniona, jednak potrzebuje potroić swoje siły i swój elektorat, żeby w jakikolwiek sposób zawalczyć z Andrzejem Dudą, czy tak jak niektórzy zaczynają spekulować, w przyspieszonych wyborach parlamentarnych. Kosiniak jest niezły, radzi sobie i tak dalej, ale to nie jest ten kaliber. To nawet nie jest kaliber Kidawy sprzed 2 miesięcy, a co dopiero Andrzeja Dudy.
No, ale na fali wznoszącej rośnie, być może urośnie o kilku polityków, może z samym Jarosławem Gowinem albo bez niego, ale być może kilku polityków Porozumienia już za kilka tygodni dołączy do Koalicji Polskiej, być może Platformy i tak dalej, tak kula śniegowa.
Ale to nie potroi jego notowań. Władysław Kosiniak-Kamysz oscyluje wokół 10% poparcia. To, że mu idzie nieźle i wszyscy komentatorzy mówią, że jest niezły, że jakoś sobie radzi i tak dalej, to jeszcze nie znaczy, że jest to w tej chwili i w perspektywie wielu miesięcy konkurent dla Andrzeja Dudy. I że Koalicja Polska czy PSL, czy jakaś tam nowa formacja, która, jak niektórzy mówią, ma powstać na bazie PSL-u i innych ugrupowań, która ma zjadać szczątki Platformy, to zanim dojdzie, o ile to w ogóle się stanie, bo to też jest tylko hipotetyczny scenariusz, ale nawet gdyby miało ku temu iść i na pozycji głównej formacji opozycyjnej zaszłaby zmiana, ona nadal jeszcze nie zaszła. Nadal Platforma jest największa, najsilniejsza, ma najwyższe notowania. O tym trzeba pamiętać. To nie jest istotne, ilu kto ma posłów, albo czy jakieś znane nazwiska do kogoś tam dołączyły, tylko istotne jest, ilu Polaków popiera daną formację. No więc i Władysław Kosiniak-Kamysz, i jego dotychczasowa formacja, i jego hipotetyczna formacja, nawet gdyby znajdowali się wszyscy razem na Bóg wie jak wznoszącej, jak wznoszącym trendzie, to potrzebowaliby naprawdę wielu miesięcy, jeśli nie lat, żeby doścignąć PiS. Albo żeby doścignąć Platformę z czasów jej świetności opozycyjnej, czyli sprzed 3 powiedzmy lat.
Ale Władysław Kosiniak-Kamysz jest młody, 8 lat, jak dobrze pamiętam, młodszy od Andrzeja Dudy, ma jeszcze czas, żeby swoją karierę rozwijać. Pamiętajmy, to jest polityk przed 40.
Ja się zgadzam, że przed nim jest zapewne przyszłość i spośród polityków opozycyjnych, moim zdaniem, on w tej chwili ma najlepsze widoki na dalszą karierę, ale pamiętajmy, jakie są dysproporcje sił. Andrzej Duda w każdym sondażu przekracza 50% ostatnio. I to nie jest pojedynczy, to nie jest jeden sondaż, tylko to jest cała seria. Kosiniak-Kamysz wprawdzie na ogół ostatnio prowadzi, ale w peletonie kandydatów o zbliżonym poziomie poparcia, czyli kilku do 10%. No przecież Szymon Hołownia czy Robert Biedroń też, że tak powiem, od dołu pukają w barierę 10%, z tym, że od 10% w wyborach prezydenckich to jest nic, ponieważ jest tylko jeden fotel w pałacu. To nie jest Sejm, który ma 460 miejsc i 10% przekłada się mniej więcej na 40
ale
miejsc.
Ale chyba jest tak, że tutaj nie ani Robert Biedroń, ani Szymon Hołownia, ani Kośniak-Kamysz nie walczą o to, kto z nich będzie prezydentem, tylko kto z nich wywinduje swoją formację do przyszłości, która jest niepewna, bo być może czekają nas szybsze wybory parlamentarne.
Tak, niewykluczone, natomiast oni wszyscy walczą o bycie, o zajęcie miejsca Platformy w pozycji lidera opozycji. Ale żeby zdobyć tę pozycję, trzeba mieć określoną siłę. Lider opozycji z poparciem 10% czy 12% to żaden lider, nawet jeśli inni będą słabsi. Wtedy oznacza, że opozycji nie ma. Proszę zauważyć, że Platforma, będąc w opozycji, podobnie zresztą jak wcześniej PiS, będąc w opozycji, obie te główne wiodące partie opozycyjne utrzymywały wysokie notowania, niewiele ustępujące partii rządzącej, a czasami zresztą ją przewyższające. A tutaj na razie nie widać specjalnie, jakichś symptomów zmiany tego trendu. Lider, czyli Zjednoczona Prawica, dysponuje przygniatającą przewagą nad każdą z partii opozycyjnych, które zresztą są skłócone, bo walczą o prymat. Kiedy Platforma była potężna, czyli za czasów szczytowego Grzegorza Schetyny, było wiadomo, że to jest lider opozycji, a później długo, długo nic. Teraz pretendentów do tego jest kilku i jeśli nawet jeden z nich wygra, no bo w końcu pewnie wygra i jego obstawiałbym oczywiście tutaj Kosiniaka i jego formację, która będzie się składała, zobaczymy jeszcze z kogo, to nadal będzie to dosyć słaby lider opozycji. A żeby walczyć dobrze w następnych wyborach, to trzeba jednak dominować nad konkurentami. W związku z tym na miejscu opozycji któregokolwiek z jej członów, ja bym nie dążył do szybszych wyborów parlamentarnych, tylko przeciwnie, starałbym się wzmocnić pod rządami PiS-u. Co jest łatwiejsze niż na przykład w jakimś straszliwie chromym układzie koalicyjnym.
To może teraz wyjaśnimy albo spróbujemy rozwikłać, w co gra Jarosław Gowin. Od kilku dni wydaje się, że ta akcja Jarosława Gowina już przestaje mieć przychylność czy tolerancję ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ta pierwsza wersja, że zmieniamy konstytucję, miała jakiś placet ze strony lidera PiS-u, który się podpisał pod projektem zmiany konstytucji. Był jakiś wspólny front od kilku dni jest taka sytuacja, że czy to marszałek Sejmu, czy inni wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, czy inni politycy PiS-u wprost mówią, że Jarosław Gowin już wychodzi poza zakres współpracy opozycyjnej, że już się stawia poza obozem Zjednoczonej Prawicy.
No Jarosław Gowin znacznie zaostrzył swoją retorykę i można powiedzieć eskaluje żądania. Kiedy on przyniósł pomysł zmiany konstytucji w ten sposób, żeby przedłużyć kadencję obecnego prezydenta do 7 lat i tak dalej, PiS się na to zgodził, ale nie było mowy o takiej zmianie konstytucji, ponieważ do tego potrzebna byłaby albo zgoda Platformy, albo zgoda wszystkich pozostałych klubów. To jest niewykonalne i to było wiadomo z góry. Czyli pomysł był dobry, tylko niewykonalny. Czyli zły. I wtedy Jarosław Gowin zaczął eskalować. I wtedy zresztą jego partia jakby to powiedzieć, straciła jednomyślność. Co zaowocowało dymisją pana premiera Gowina. Przedstawiciele PiS-u zapewne sądzili, że da się to jakoś załagodzić, jakoś się dogadać i tak dalej, ale już się nie dało, bo sprawy szły za daleko. Jeszcze dzisiaj pan prezydent podjął próbę, zobaczymy jaki będzie jej skutek. Na razie niewiele wiemy. W każdym razie okazało się po pierwsze, że Jarosław Gowin idzie teraz już na ostro i że raczej nie będzie tutaj skłonny do kompromisu, ale po drugie się okazało, że jego partia nie idzie za nim. Albo idzie tylko częściowo.
A to już jest nie tak, że Jarosław Gowin już jest w logice wychodzenia z koalicji rządzącej. To już jest taka jednokierunkowa droga, która kieruje, która jakby sama go wiedzie w stronę opozycji.
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, aczkolwiek no mogę się mylić, niemniej sprawy zaszły już dość daleko. Nie wiem, może pan marszałek Terlecki zna rzeczywistą liczbę tak zwanych szabli.
Jaką ma premier Jarosław Gowin?
W przyszłym tygodniu mamy kluczowe głosowanie. Klub Zjednoczonej Prawicy ma 235 posłów. Ale opozycja jest podzielona, rozdrobniona i trudno jej będzie utrzymać dyscyplinę. A tutaj dyscyplina musi być żelazna i stuprocentowa, jeśli mieliby odrzucenie poprawek senackich. Prawda?
Tak jest.
W przyszłym tygodniu Sejm będzie głosował, czy wybory mają się odbyć w takim trybie, czy w takim, czy w owakim. I to jest oczywiście rzecz kluczowa dla wszystkich stron, ponieważ wszystkie strony rzuciły swój autorytet i w razie przegranej będą miały duże szkody, będą miały duże straty polityczne. W związku z tym wszyscy są zdecydowani, to znaczy wszyscy główni uczestnicy są zdecydowani zrobić wszystko, żeby wygrać to głosowanie. Ale są też tacy, co im tak specjalnie nie zależy. Na przykład, nie wiem, Krzysztof Bosak w imieniu Konfederacji mówił, że wprawdzie nie chciałby wyborów w maju, bo to głupie, bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I że jego zdaniem powinny być przesunięte na przykład na jesień, ale jak Sejm zdecyduje, tak będzie.
No i podobnie jest.
Tak?
Podobnie jest z.
Z PSL-em. I chyba z SLD również. Tak naprawdę Platforma jest gotowa tutaj położyć się rejtanem i kwestionować w ogóle jakąkolwiek legalność, delegitymizować wszystko, co się da. Natomiast pozostałe partie raczej liczą na to, że ich kandydat osiągnie co najmniej satysfakcjonujący wynik. Dla Platformy to jest sprawa życia i śmierci. Prawdopodobnie. Zresztą szybko poszło, bo jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu niewiele zapowiadało taki głęboki upadek. No, ale no, tak się potoczyło. W każdym razie głosowanie w przyszłym tygodniu dla PiS-u i dla Platformy to jest sprawa życia i śmierci. Z tym, że dla tej drugiej bardziej dosłownie, dla PiS-u to jest bardziej prestiżowa rzecz. Oczywiście pojawiają się plotki o tym, że Jarosław Gowin mógłby wyjść, zostać marszałkiem Sejmu, utworzyć tam jakąś koalicję i tak dalej i wtedy mógłby powstać rząd opozycyjny. Natomiast to, moim zdaniem to są kompletne mrzonki.
No i zobaczymy, jaki scenariusz się zrealizuje i ile szabel ma za sobą Jarosław Gowin w swojej własnej partii, czy po 6 maja będziemy musieli szukać w tym albo w innym Sejmie nowej większości.
Ilu posłów opozycji tego dnia źle się poczuje, nie wiem, zepsuje im się samochód i tak dalej, i tak dalej.
Nie przyjdą. To też jest taktyka walki politycznej w polskim, nie tylko w polskim, ale w ogóle w parlamencie. No. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, kłaniam się.
A my teraz posłuchamy zespołu Postregiment, piosenka Kolory.